Hoffmana na 16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu, część A. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie prezydencie, panowie prezydenci, panie przewodniczący, państwo radni. Chciałem przedstawić państwu projekt uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fabianowa i Kotowa, część A. Projekt planu, który dzisiaj państwu prezentuję, on ma swoją dłuższą historię. Plan miejscowy dla tego terenu w nieco większym zakresie był już prezentowany na obradach Rady Miasta Poznania. To się odbyło w maju 2013 roku, jednak z uwagi, że...
Przepraszam bardzo, panie dyrektorze. Może umówmy się, że po tym punkcie ja ogłoszę przerwę, żeby państwo wszyscy higieny zażyli, a po tym punkcie, tak mówię, po tym punkcie zaordynujemy przerwę. Bardzo proszę.
Jednak z uwagi, że na tamtym etapie, kiedy ten plan został państwu przedstawiony, nie doszło do podpisania umowy partycypacyjnej z istotnym inwestorem na tym terenie, firmą Prologis, i biorąc pod uwagę, że skutki finansowe planu miejscowego dla budżetu w państwa ocenie były zbyt wygórowane, Rada odstąpiła od uchwalania tego planu i została podjęta uchwała o ponowieniu procedury dla tego obszaru w niezbędnym zakresie. Biorąc pod uwagę tą sytuację, w tym międzyczasie doszło do istotnych zmian legislacyjnych. W chwili obecnej nie ma możliwości realizacji jakiegokolwiek handlu o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Jedyną możliwością legislacyjną za uruchomienia takiej inwestycji jest droga poprzez plan miejscowy. Biorąc pod uwagę te pierwsze państwa wcześniejsze wytyczne odnośnie tego, że plan był bardzo kosztochłonny, rozważyliśmy możliwość uchwalenia planu miejscowego w mniejszym zakresie, który nie będzie wywoływał tak istotnych skutków finansowych dla budżetu miasta. Jest to teren pomiędzy ulicą Gogowską a ulicą Konopackiej. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest to teren już wyposażony w układ transportowy i daje szansę obsługi komunikacyjnej oraz innej infrastruktury technicznej, plan ten w takim zakresie wydaje nam się uzasadniony do uchwalenia, ponieważ pozwala na uruchomienie inwestycyjne tego rejonu miasta i w jakimś sensie konkurowanie z pewnym procesem inwestycyjnym, który bardzo intensywnie przebiega w gminach, gminie sąsiedniej, w gminie Komorniki. Jeśli chodzi o otoczenie planistyczne, w sąsiedztwie są plany nieuchwalone. Jedyny plan to jest dla obszaru Fabianowo, w chwili obecnej już uchwalony. Jeśli chodzi o strukturę własnościową, w większości są to tereny nie będące w władaniu miasta Poznania. Są to tereny bądź spółek, bądź osób fizycznych. Jeśli chodzi o istniejący stan zagospodarowania, w chwili obecnej na tym terenie istnieje już zrealizowany pawilon handlowy Agata Meble oraz salon samochodowy Schody oraz w tej części północnej też inne obiekty usługowe. To jest kilka zdjęć, które prezentują obecny stan zagospodarowania tego terenu, właśnie ten salon samochodowy, salon Agata Meble, no i ten cały kompleks takich obiektów w tej części północnej o różnym charakterze usługowym. Plan miejscowy, który chcę państwu przedstawić, wyznaczył trzy tereny, które są przeznaczone pod handel wielkopowierzchniowy o powierzchni powyżej 2000 m kwadratowych, jak również pod obiekty lub również dopuszczające inną zabudowę usługową. Jeśli chodzi o parametry, to dla terenów usługowych, które są równolegle położone do ulicy Gogowskiej, wysokość zabudowy jest dopuszczana do 20 metrów, natomiast w części północnej jest dopuszczona również dominanta przestrzenna i tam jest dopuszczona zabudowa do 25 metrów. Natomiast wszystkie tereny, które są przeznaczone pod właśnie handel o tej powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 metrów kwadratowych, jest zabudowa dopuszczona do wysokości 15 metrów. Powierzchnia zabudowy dla tego obszaru to jest 70% powierzchni działki. Jednocześnie zgodnie z dyrektywą studium jest określony górny poziom powierzchni sprzedażowej do 20 tysięcy metrów kwadratowych. Oczywiście są również wprowadzone pasy zieleni wzdłuż dróg publicznych, wzdłuż ulicy Opłotki, jak i również wzdłuż ulicy Konopackiej. Cały system, właściwie można powiedzieć, w 60% system transportowy, układ transportowy jest właściwie, można powiedzieć, zrealizowany. Dodatkowo istnieje deklaracja ze strony przyszłego inwestora na tym terenie firmy Makro na zrealizowanie ścieżki rowerowej w ulicy Konopackiej. Infrastruktura techniczna, która jest w tej chwili, jest przez teren przebiega linia wysokiego napięcia, częściowo skablowana w związku z zrealizowanym właśnie wspomnianym przeze mnie obiektem handlowym Agata Meble. Tu są zaprezentowane Państwu wizualizacje, jak ten teren może zostać zagospodarowany. Z innej perspektywy, od strony północnej, widok. Tak jak wspomniałem, rozwiązania planu miejscowego są zgodne z dyrektywami studium, które zakłada na tym terenie dopuszczalnie handlu wielkopowierzchniowego, jak i również baz i składów oraz terenów produkcyjnych. Również jest dopuszczalny oczywiście handel wielkopowierzchniowy z tym założeniem, że nie może on przekraczać, obiekty nie mogą przekraczać powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni sprzedażowej. Jeśli chodzi o prognozę skutków finansowych, zakłada ona w wypadku 100% realizacji zabudowy na tym obszarze w ciągu 10 lat wynik dodatni finansowy na poziomie 7 600 tysięcy złotych. W drugim wariancie 50% zabudowy na poziomie 2 678 tam z małym haczykiem. To jest projekt planu, który rekomendujemy Państwu do uchwalenia. Jeśli chodzi o uwagi, które wpłynęły do tego planu miejscowego, sytuacja jest tutaj o tyle, można powiedzieć, nietypowa, że znaczna część uwag, które zostały złożone, mają charakter właściwie historyczny, ponieważ plan, który był wyłożony do publicznego oglądu w tym ograniczonym, mniejszym zakresie, do tego planu nie wpłynęła żadna uwaga, natomiast biorąc pod uwagę obowiązek rozpatrzenia wszystkich uwag, które na różnych etapach, różnych procedur, pierwszego wyłożenia do publicznego oglądu parę lat temu i drugiego, jesteśmy zobligowani Państwu przedstawić. Zostały te uwagi zaprezentowane Państwu w trakcie Komisji Polityki Przestrzennej, jak i również została przekazana lista nieuwzględnionych uwag przez Pana Prezydenta Miasta Poznania. Tak jak powiedział w dzisiejszej informacji Pan Przewodniczący, dzisiaj istnieje możliwość bardziej syntetycznego obradowania nad tymi uwagami, które zostały złożone. Ja postaram się je Państwu przedstawić pogrupowanych pewne wiązki tematyczne. Jeśli chodzi o pierwsze wyłożenie, które się odbywało w 2012 roku.
Przepraszam, panie dyrektorze, jakbym mógł, jeśli potrzeba przerwy na klub, na spotkanie klubowe, to zrobimy. Co? Okej. Okay. Dobra. Bardzo proszę.
Dziękuję. Jeśli chodzi o wyłożenie do publicznego oglądu, które miało miejsce w 2012 roku, wpłynęło 6 pism z 82 uwagami, natomiast w kolejnym wyłożeniu, które nastąpiło w 2013 roku, wpłynęło 8 pism z 55 uwagami. Z czego? Z tego pierwszego wyłożenia 14 zostało uwzględnionych, 64 nieuwzględnione, 4 częściowo nieuwzględnione. W toku kolejnego wyłożenia 49 zostało nieuwzględnionych, 1 została częściowo nieuwzględniona, natomiast 5 zostało uwzględnionych. Reasumując, w toku tych dwóch wyłożeń i w kontekście kolejnego planu, który Państwu przedstawiamy, 113 uwag jest nieuwzględnionych, 5 częściowo uwzględnionych i 19 uwzględnionych. My dokonaliśmy analizy wszystkich uwag w kontekście pewnego filtra, jakby to nazwaliśmy, czy pewnego okienka tego planu miejscowego, wycinkowego obszaru i każda uwaga została przeanalizowana pod kątem, jak ona się wpisuje w rozwiązania tego ograniczonego zakresu. Wiele uwag miało charakter ogólny, które odnosiły się do kwestionowania procentu, a pobierania opłaty planistycznej. Te uwagi sugeruję Państwu, aby uległy odrzuceniu. Miały one charakter bardzo, bardzo ogólny, charakter ogólny, one dotyczyły właściwie takich kwestii, które dotyczyły wszystkich rozwiązań w ramach całego obszaru planu. Cała kolejna grupa uwag to dotyczyła urządzeń reklamowych. Te zmiany, właściwie uległy całkowitej modyfikacji w toku tego planu, więc też te uwagi uważamy, że należy odrzucić. Również uwagi dotyczące wymogu wprowadzania obszarów zieleni, ponieważ w tym czasie doszło do zmiany studium, też ten wymóg został zrewidowany i zatem te uwagi również mogą ulec odrzuceniu. Kolejna grupa uwag dotyczy parametrów zabudowy. Też sugerujemy Państwu, aby zgodnie z rekomendacją Pana Prezydenta zawartą w liście nieuwzględnionych uwag, też Państwo podzielili ten pogląd i te uwagi odrzucili. Cały jest pakiet uwag dotyczących normatywów parkingowego. To są naprawdę kwestie niuansu, bo dotyczą na przykład normatywu dla rowerów i tak dalej. My w dalszym ciągu konsekwentnie kierujemy się w ustalaniu normatywu parkingowego polityką parkingową na obszarze miasta. I także były uwagi, które odnosiły się już do tego pomocniczego dokumentu, jakim jest prognoza oddziaływania na środowisko. Proponujemy również te uwagi odrzucić. Kolejne uwagi, które no z jakby oczywistych względów muszą ulec odrzuceniu, czy powinny być przez Państwa przeanalizowane, czy negatywnie ocenione, to są uwagi, które w ogóle nie dotyczą zakresu tego planu, który Państwo w tej chwili widzicie. To znaczy są ewidentnie kwestie, które się odnoszą do pojęć terenów znajdujących się poza obecnym zakresem uchwalania tego planu. To jest cała duży zbiór uwag. No i także są w związku z tym, że też nastąpiły liczne zmiany legislacyjne, pewnych kwestii już planem nie realizujemy albo dotyczą one kwestii, które w studium też są nieokreślane. Te elementy już się po prostu w tym planie nie znajdują, też jakby ze względów czysto formalnych muszą zostać odrzucone. W ten sposób postaraliśmy się jakoś te uwagi, 119 uwag, które no, tak jak powiedziałem, mają charakter ewidentnie historyczny, Państwu przedstawić. One znajdują się w liście nieuwzględnionych uwag. Jeżeli Państwo oczywiście będziecie chcieli, żebyśmy zaprezentowali którąś z tych elementarnych uwag w sposób bardziej precyzyjny, ewentualnie oczywiście istnieje możliwość przegłosowania w alternatywny sposób. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Polityki Przestrzennej, która zaopiniowała go pozytywnie. W głosowaniu 5 za, 1 głos przeciw i 3 osoby wstrzymały się od głosu. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę. Czy można włączyć listę do prowadzenia sesji na ekranie? Nie ma żadnego zgłoszenia w imieniu komisji ani w imieniu klubu, więc otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Michał Boruczkowski. Dziękuję. Bardzo proszę.
Ja chciałem, bo na komisji pojawił się taki wątek przedstawiony przez przewodniczącego komisji, pana radnego Mikułę, odnośnie pewnych możliwości uzgadnienia warunków z zakładami gospodarczymi, na rzecz których ten plan zagospodarowania mógłby oddziaływać. I no, we mnie to wzbudziło, ja zagłosowałem na komisji za tym projektem planu, natomiast we mnie wzbudziło to jakieś wątpliwości, czy faktycznie wszystko tutaj zostało dobrze przeprocedowane. Jeśli pan przewodniczący komisji by mógł przedstawić, czy podtrzymuje te swoje wątpliwości, czy też nie, to też myślę, czy mi na przykład by to pomogło merytorycznie ustosunkować się do projektu uchwały.
Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Pan przewodniczący Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, no faktycznie tutaj nie było jednogłośnej opinii na temat planu, która by wyszła z komisji i ta dyskusja koncentrowała się wokół spraw dotyczących w dużej mierze obsługi komunikacyjnej tego terenu. Przypomnę, że tam jest jedna inwestycja, która w zasadzie czeka na start, czyli Centrum Handlu Hurtowego, gdzie była wydana już decyzja o warunkach zabudowy, natomiast w związku z tą zmianą prawną, o której mówił pan dyrektor z zeszłego roku, faktycznie w tym momencie obiekty handlu wielkopowierzchniowego nie mogą powstawać na zasadzie warunków zabudowy, mogą powstawać tylko na podstawie planu miejscowego. Ten inwestor w międzyczasie wykonał też pewne inwestycje komunikacyjne związane z obsługą tej inwestycji i ustalone w umowie z miastem, więc tu faktycznie ta jedna działka od strony południowej jest można by powiedzieć absolutnie oczywiste, że ta inwestycja powinna zostać dopuszczona. Jest oczywiście kwestia pozostałej części tego terenu, gdzie z jednej strony wiemy, że jest w przyszłości planowana na północy tego terenu ulica Nowe Kotowo. Z drugiej strony natomiast, tak jak słusznie, jak się wydaje, podkreślali projektanci, jeśli chodzi o bezpośrednią obsługę tego terenu, te ulice dojazdowe tam są. Pytanie oczywiście pozostaje, na ile z procedurą, która jest przewidziana w artykule 16 ustawy o drogach publicznych, że powiedzmy inwestor obiektu, który generuje ruch drogowy, powinien także uczestniczyć w kosztach przebudowy tego układu drogowego. Do tej pory z reguły to robiliśmy przy decyzjach o warunkach zabudowy. Wydaje się, że jest możliwość, żeby także w przypadku obowiązywania planu było to możliwe przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast jakby to jest znacznie, powiedziałbym, mniej przećwiczona procedura. Stąd też jakby tutaj w pewnym sensie reasumuję te wątki, które się pojawiły w tej dyskusji, na komisji, gdzie faktycznie z jednej strony mamy inwestora, który czeka z rozpoczęciem budowy, gdzie jeśli chodzi o obsługę komunikacyjną jego inwestycji, wszystko wydaje się zupełnie uregulowane i mamy jeszcze cały duży pozostały kawałek terenu, gdzie istnieją pewne możliwości, żeby w przyszłości w jakiś sposób być może ten udział inwestorów czy właścicieli w przebudowie układu drogowego pozyskać. Natomiast tu jakby umów żadnych podpisanych nie mamy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Jacek Jaśkowiak.
zwolennikiem handlu wielkopowierzchniowego. Uważam, że ten handel negatywnie wpływa na szczególnie ulice handlowe, w szczególności gdy takie centra są lokowane w obszarze centrum czy historycznych dzielnic. Natomiast w przypadku, gdy ten handel wielkopowierzchniowy jest gdzieś już na obrzeżach miasta, no to uważam, że to jest jednak zupełnie inna sytuacja. Co więcej, w przypadku takich podmiotów jak Makro, Cash & Carry, to są podmioty, które właściwie służą tym małym przedsiębiorcom, tak? To właśnie mali przedsiębiorcy, małe sklepiki, czy też małe punkty gastronomiczne, czy restauracje zaopatrują się w tego typu obiektach. I z naszych obserwacji, które mamy na dzisiaj, mamy wrażenie, że nie ma ryzyka powstawania kolejnych galerii handlowych. Jednocześnie w obszarze, który jest zlokalizowany przy autostradzie, przy węźle autostradowym w miarę blisko, uważamy również, że tego typu miejsce pod centra logistyczne, pod takie usługi jak właśnie sklep typu Makro, Cash & Carry są czymś pożądanym. Jeżeli taki obiekt ma powstać kilkaset metrów dalej na terenie już innej gminy, no to ja akurat jestem zwolennikiem, by w tego typu sytuacjach również w ramach naszych planów mieć w Poznaniu takie miejsce. To tyle z mojej strony.
Dziękuję. Zapisałem się do głosu, bo stan ducha, w którym obecnie jestem, nazwałbym dysonansem poznawczym, ponieważ nie tak dawno temu, jakieś miesiąc temu, koalicjant pana prezydenta obwieścił światu listę radnych niecnych z roku 2006 roku, którzy w podły sposób narazili miasto na szwank, głosując za planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczając duże powierzchnie pod handel wielkopowierzchniowy. W dzielnicy Łacina, która jak rozumiem jest historyczną dzielnicą miasta Poznania, z tego co pan prezydent przed chwileczką powiedział. Nie dość tego, pan prezydent podchwycił ten wniosek, ten wątek, dając temu wyraz w mediach i na Facebooku, również piętnując tych radnych jako tych, którzy są winni tej potworności w mieście Poznaniu. I nie minął miesiąc, a pan prezydent proponuje Radzie uchwalenie planu, który, i tu już jest mniej żartem powiem, pozwala zbudować w tym miejscu powierzchnię handlową pewnie dwukrotnej wielkości owego niecnego przedsięwzięcia w historycznej dzielnicy miasta Poznania Łacina. Bo co prawda zapisy mówią o tym, że jeden obiekt może mieć nie więcej niż 20 tysięcy metrów kwadratowych, ale cała powierzchnia tego terenu to jest chyba ponad 200 tysięcy metrów kwadratowych. Problem owego makro cash and carry, tak to się nazywa, to jest być może 1/5 tej przestrzeni. Całą resztę można zagospodarować, zwłaszcza jak to będzie dobry architekt, i mówię dobry z uznaniem, to mimo że będą to osobne obiekty, można wybudować piękną galerię handlową zbudowaną z osobnych obiektów. Mieliśmy już taki przykład w Poznaniu, kiedy zabudowa szeregowa okazywała się budownictwem wielorodzinnym i to jest kwestia planu, ale również kwestia interpretacji prawnej, i dobra firma zaopatrzona w dobrą obsługę prawną potrafi się z tym poradzić. To, że w tej chwili tam jest Makro Cash and Carry, nie oznacza, że po uchwaleniu planu nie będzie tego terenu posiadał zupełnie ktoś inny, zwłaszcza tej pozostałej części. W związku z tym, uchwalając ten plan, i to już mówię całkiem poważnie, możemy doprowadzić do sytuacji, w której za jakiś czas powstanie tam największy obiekt handlowy w Poznaniu. Nie musi powstać, ale może powstać. I wtedy za 10 lat znowu jakiś prezydent wspólnie ze swoim koalicjantem, który się będzie jakoś tam nazywał Prawo i tak dalej, ogłosi listę niecnych szubrawców, którzy doprowadzają miasto na skraj przepaści, ponieważ zgodzą się na takie niecne inicjatywy. Ja szczerze mówiąc po prostu tej sytuacji nie rozumiem, bo chciałbym wiedzieć tak naprawdę... Jaka jest polityka pana prezydenta w tej kwestii? Bo na podstawie tych dwóch zdarzeń nie potrafię powiedzieć, że była jednolita i spójna. Pan radny Wojciech Kręglewski jako kolejny.
Ja mam podobne odczucie jak pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz, ale ja będę konsekwentny i będę głosował za przyjęciem tego planu. Ostatecznie trzeba zasłużyć na miano szkodnika i trzeba być konsekwentny w tym szkodzeniu miastu, ale to jakby pół żartem, pół serio, natomiast trochę serio. Gdyby miasto Poznań było okręgiem, jeżeli chodzi o obszar, to można by było powiedzieć, że na obszarach podmiejskich stać nas na autonomiczną, skuteczną politykę w zakresie lokowania tego typu obiektów. Natomiast w sytuacji, kiedy Poznań jest ulokowany terytorialnie dosyć nierównomiernie, a w tym akurat przypadku wchodzi klinem pomiędzy dwa grunty gminne, które z jednej strony należą do gminy Dopiewa, a z drugiej strony do gminy Komorniki, ja tam codziennie przejeżdżam. Jak jadę od siebie z Zakrzewa, z firmy, codziennie przejeżdżam, jadąc do drogi dębińskiej. I widzę, jak dynamicznie te tereny przyautostradowe się rozwijają, głównie w tych dwóch gminach. W gminie Dopiewo i w gminie Komorniki. Natomiast tereny, które przez nas zostały przeznaczone konsekwentnie we wszystkich studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które przyjmowaliśmy, oraz w dokumentach planistycznych wszędzie przeznaczaliśmy te tereny właśnie na tego typu działalności. Albo działalności związane z handlem detalicznym i hurtowym, albo z działalnością logistyczną. Życie nie zna próżni. Jeżeli my w tej chwili damy sygnał inwestorowi, że co z tego, żeś zainwestował parę milionów złotych, ale polityka się w mieście troszeczkę zmieniła, wobec tego dziękujemy panu, proszę poszukać inne miejsce. No, inwestor znajdzie inne miejsce, sądzę, pół kilometra dalej, na terenie gminy Dopiewo, ewentualnie na terenie gminy Tarnowo, przepraszam, na terenie gminy Komorniki i zrealizuje swoje przedsięwzięcie. Natomiast Poznań zostanie jakby z tym odium, że w sposób lekceważący traktuje inwestora, z którym od dłuższego czasu prowadzi jakąś grę biznesową. W związku z tym nie mam zamiaru tutaj być przeciwny tym zapisom. Z drugiej strony, będąc pewnym, jako fachowiec, bo ja od 25 lat zajmuję się strategiami dystrybucyjnymi, w związku z tym ja wiem, że na tym terenie nie grozi nam obiekt, który nam przedstawił przed chwileczką pan przewodniczący, że oto powstanie obiekt większy od Poznani, 40 tysięcy metrów handlowych. Ile metrów, bo nie słyszałem? Przepraszam, 200 tysięcy metrów handlowych powierzchni.
Nie handlowych, tam jest powierzchnia terenu tyle, a może być bo, na przykład.
Inaczej nie ma takiej możliwości, nie ma takiego zapotrzebowania na tą powierzchnię. Powierzchnia Poznania w dosyć skuteczny sposób jakby przyblokowała, w sposób naturalny, rynkowy, przyblokowała możliwość powstawania podobnych obiektów, tym bardziej obiektów na obrzeżach miasta Poznania. Także ja nie mam wątpliwości, zachęcam wszystkich do tego, żeby poparli ten projekt uchwały, tym bardziej, że jeżeli tam powstaną obiekty, to te obiekty przyniosą Poznaniowi realny wpływ w postaci podatku od nieruchomości, który wzmocni nasz budżet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Jacek Jaśkowiak.
wątpliwości. No, chciałem powiedzieć, że mamy już taki przykład rezygnacji z budowy centrum, na, tam gdzie miała przy Hetmańskiej powstać też kolejna galeria handlowa. I to jest coś, co rzeczywiście pokazuje, iż to nasycenie centrami jest już dosyć duże. I dla mnie to jest duża różnica, czy mówimy o obiekcie w ścisłym centrum, takim jak Poznań City Center, teraz zmiana tam na Avidę, czy jakąś inną nazwę, czy też taki obiekt jak Łacina, bo w linii prostej do Starego Rynku Łacina jest no jednak blisko. I w tym zakresie przede wszystkim miałem wątpliwości co do tego, na ile te wcześniejsze deklaracje i plany, że to miała być dzielnica, w której miały być pewne elementy, że to nie zostało zrealizowane. Natomiast z drugiej strony, jeśli chodzi o to, czy za ileś lat ktoś tej decyzji, czy tej propozycji, którą my składaliśmy tutaj jako organ wykonawczy, ewentualnie tego głosowania, które za chwilę nastąpi, czy ktoś nie oceni krytycznie, tego nie wiemy. Tak to jest, czy w przypadku decyzji politycznych, czy budowy, czy zgody na określone elementy, że to dopiero za jakiś czas będzie można ocenić, czy to była decyzja pragmatyczna, racjonalna. I tak jak mówiłem, ja się staram absolutnie patrzeć na to z dystansu i zupełnie inna jest sytuacja w tym terenie niż w przypadku tej galerii handlowej Poznania, czyli tego centrum. Uważam, że to są zupełnie dwa różne obszary, zupełnie różne oddalenie od centrum i zupełnie inna funkcja. Co więcej, również podzielam ten punkt widzenia radnego Kręgleskiego, że to jest coś, co się bardziej biznesowo nadaje na kwestie logistyczne i tak dalej i to jest po prostu na obrzeżach miasta. Także to są dwa dla mnie zupełnie różne obiekty, a trzy ta decyzja moja, czy tutaj Macieja Budarskiego i ewentualnie państwa, jak ona będzie oceniona w perspektywie 5 czy 10 lat, to tego nie wiemy. Możemy tylko w ramach naszego, nie wiem, racjonalnego podejścia i dbania o interes Poznania uznać, że należy głosować za tym projektem lub przeciwko niemu. I to jest państwa suwerenna decyzja, tak jak również to jest nasza decyzja w tej chwili, która również zostanie poddana w przyszłości ocenie.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski. Co? Nie. Wycofał się, dobrze. To w takim razie, ponieważ nie ma dalszych, jest pan radny Łukasz Mikuła. Czyli ogłaszam przerwę do godziny 17:35.